To jest bardzo piękna idea. To chciałbym wyraźnie podkreślić, że jest to inicjatywa naszego dyrektora Wojciecha Nentwiga, która spotkała się z bardzo życzliwym, przyjemnym odzewem ze strony kolegów dyrektorów innych instytucji artystycznych. Byliśmy już we Wrocławiu, Wrocław był tutaj u nas. Byliśmy już w Bydgoszczy, Bydgoszcz była u nas, a teraz jedziemy do Łodzi. Wiem, że dyrektor ma jeszcze w zanadrzu inne filharmonie, z którymi pertraktuje. Nieśmiało marzy nam się, może się dyrektorowi uda na przykład nie tylko z naszymi krajowymi orkiestrami się wymienić, ale również i zagranicznymi. Tym niemniej wydaje mi się, że jest to atrakcyjne i dla melomanów, ale również i dla członków zespołów artystycznych. No, przyjeżdżają, nowa sala, nowe miejsce. Zawsze ta adrenalina jest troszeczkę większa, jak zostaniemy przyjęci, prawda, nowa publiczność. Także jest to absolutnie pożądane. Bardzo się cieszę, że koledzy dyrektorzy też tak właśnie sądzą jak dyrektor Nentwig.
Czy pan dyrektor tam, wiadomo, często ma szansę koncertować w Filharmonii Łódzkiej w sali imienia Artura Rubinsteina?
Tak, dość często. No, nieskromnie powiem, że otwierałem ten nowy budynek, bo akurat wtedy byłem dyrektorem artystycznym tej instytucji. Jest to bardzo piękna, nowoczesna sala, w ogóle zaplecze też bardzo dobre. I więc tę salę dobrze znam, natomiast na pewno będzie to sala, która ma troszeczkę takich niespodzianek dla zespołu. Postaram się zespołowi to wszystko wcześniej przekazać.
Myślę o akustycznych.
Akustykę, bo akustyka jest dosyć trudna. Zresztą każda akustyka nowa jest trudna, bo trudno się znaleźć, ale na tym też polega jakość orkiestry, która natychmiast się dopasuje do akustyki, prawda? Także tu myślę, że szybko się, tak powiem, wpasujemy w te nowe realia. No i bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować tak piękny program publiczności łódzkiej.
Ten program zawiera również pierwszą symfonię Gustawa Mahlera, którą nasi filharmonicy otwierają. Rok Mahlera, mija setna rocznica jego śmierci, w 1911 w Wiedniu zmarł. Cieszymy się bardzo.
To jest taki kompozytor, o którym w zasadzie nie wiadomo, co powiedzieć. No, po prostu proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy zabraknie nam muzyki Mahlera. To tak jakby, nie wiem, jakby mi zabrakło prawej ręki, lewej nogi, jednego oka, może zbyt brutalnie, ale ta muzyka jest nam potrzebna do codziennej egzystencji. Może to zbyt górnolotnie zabrzmiało, ale proszę mi wierzyć, że dla orkiestr Mahler jest czymś absolutnie szczególnym. Ja już pomijam wielkie trudności wykonawcze, trudności techniczne, intonacyjne. To był człowiek z chorą wyobraźnią, ale Bogu dziękuję, że on był właśnie chory, że on w tej głowie nie miał tak wszystko idealnie poukładane, tylko miał właśnie tak to wszystko jak gdyby rozproszone, a jednocześnie to potrafił tak scalić w cudowną muzykę. Wszystkie symfonie są genialne, wszystkie dzieła, które napisał, są genialne. Są oczywiście te, które publiczność szczególnie kocha, więc Piąta Symfonia, Pierwsza Symfonia, Trzecia Symfonia. My zaczynamy od pierwszej, chociaż już w zeszłym roku Państwo żeście wysłuchali piątej, bo Krzysiu Urbański ją pięknie tutaj z orkiestrą poprowadził. Natomiast my, jak to się mówi, po Bożemu zaczynamy od pierwszej, ale będą też i następne.
No właśnie, ta pierwsza, moja ukochana, Tytan. Masa wspaniałych, pięknych tematów.
Wie Pani, można by rzeczywiście nucić te tematy, tylko... Znowu, to Mahler ma coś takiego w sobie, że ot nie można sobie tak zagwizdać tego tematu, tak jak na przykład Czajkowskiego, nic nie ujmując Czajkowskiemu jak najbardziej. Tylko Czajkowskiego można sobie nucić w zasadzie wszędzie. W parku, w domu, w łazience, idąc do kina. Natomiast Mahler ma coś takiego w sobie, że jego nie można ot tak sobie po prostu na spacerze, na ulicy i to jest Mahler. On natychmiast łapie za serce, natychmiast wymaga jakiegoś skupienia, wymaga zupełnie innego otoczenia. Ta muzyka, tak jak powiedziałem, to jest choroba w sensie, powiedziałbym, pewnego narkotyku. My nie możemy się swobodnie uwolnić od tej muzyki. I muszę Pani i Państwu powiedzieć, że ilekroć mam przyjemność prowadzić symfonię Mahlera, to po koncercie ja długo nie mogę dojść do siebie. Mnie przeszkadzają na przykład oklaski, mnie przeszkadza ten taki normalny rozgardiasz, który jest po koncercie, prawda? No wszyscy sobie dziękujemy, wszystko było pięknie, ładnie, prawda? Cieszymy się, jeżeli publiczność też tak odbiera, ale szczególnie właśnie po symfoniach Mahlera ja bym się chciał na przykład zamknąć, uciec z tego świata i uciec w naturę. To, co Mahler kochał, największą swoją miłością, ale to właśnie przelał do swojej muzyki. Właśnie to, co go otaczało, ta natura.
Czyli tak, i w Łodzi, i za tydzień u nas, bo powtarzacie Państwo ten sam program tutaj w Auli Uniwersyteckiej, będzie pierwsza symfonia Malera i potem koncert wiolonczelowy Elgara. My Elgara nie tak dobrze znamy. Z koncertów wiolonczelowych może bardziej lubimy i Haydna, i Czajkowskiego wariację Rokoko, i Dworzaka.
No oczywiście wiolonczeliści natychmiast się oburzą, powiedzą, no jak to, no przecież Elgar. Oczywiście mają rację, są dwa takie, można powiedzieć, koronne koncerty, to jest Dworzak i Elgar. Który piękniejszy, trudno powiedzieć, no nawet nie ma sensu, żeby porównywać te dwa wielkie dzieła, bo to są rzeczywiście wielkie, najwspanialsze dzieła na wiolonczele i orkiestrę. Ogromnie się cieszymy, że możemy to również zaprezentować też w Łodzi i tutaj w Poznaniu. Solistką będzie fenomenalna wiolonczelistka Natalii Klein, bardzo się cieszymy. A to, co pani powiedziała na początku, że bardzo rzadko jest grywany, tak, okazuje się, że tutaj pytałem kolegów z orkiestry, no kiedy ostatni raz graliście? Nie pamiętają, no więc trzeba rzeczywiście to dobrze przygotować, ale mam nadzieję, będziemy mieli wszyscy satysfakcję z wysłuchania tego przepięknego dzieła.